drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
Witam Państwa o poranku. Andrzej Urbański. Szczęść Boże. Tak, to już 27. niedziela zwykła w roku liturgicznym. Nieco jesiennie nam się zrobiło za oknami i na te nieco mniej ciepłe dni proponuję chwycić za różańce. Ale o tym opowiem za chwilę. A teraz o przesłaniu papieża Franciszka, które wybrał na 56. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Po prostu słuchajcie, tak brzmi to hasło. Zgodnie z tradycją papież ogłosił je w dniu wspomnienia świętych archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, poinformował portal Vatican News. Tekst pełnego papieskiego orędzia zostanie ogłoszony 24 stycznia 2022 roku, w dniu, w którym Kościół katolicki wspomina patrona dziennikarzy, świętego Franciszka Salezego. Po orędziu na rok 2021, w którym Franciszek skoncentrował się na tym, by iść i widzieć, tym razem Ojciec Święty prosi świat komunikacji, aby na nowo nauczył się słuchać, podkreśla jezuita ojciec Łukasz Sośniak. Przypomniał słowa papieża Franciszka, który ogłaszając tegoroczne hasło, wyjaśnił, iż słuchanie jest podstawą dobrej informacji, bo to właśnie od niego rozpoczyna się poszukiwanie prawdy. Każdy dialog, każda relacja zaczyna się od słuchania. Z tego powodu, aby się rozwijać, także zawodowo, jako dziennikarze, musicie na nowo nauczyć się tej sztuki, mówił papież. Po raz pierwszy Dzień Środków Społecznego Przekazu obchodzono na prośbę papieża Pawła VI w niedzielę 7 maja 1967 roku, zaś pierwsze orędzie ukazało się 2 maja tego roku. W Polsce na mocy decyzji Konferencji Episkopatu Polski Dzień Środków Społecznego Przekazu obchodzony jest w trzecią niedzielę września.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
A teraz już przechodzimy do spraw lokalnych. W ubiegłą niedzielę podczas mszy świętej w archikatedrze oliwskiej odbył się obrzęd nałożenia paliusza metropolicie gdańskiemu. W imieniu Ojca Świętego dokonał tego nuncjusz apostolski w Polsce, arcybiskup Salvatore Pennacchio.
Drodzy bracia i siostry Chrystusie, za chwilę w imieniu papieża Franciszka nałożę paliusz wzięty z konfesji świętego Piotra i przekazany waszemu arcybiskupowi Tadeuszowi przez następcę tego apostoła. Jak przypominał papież Franciszek podczas tegorocznej mszy poświęcenia paliuszy, jest on znakiem jedności z Piotrem. Metropolita nie otrzymuje dodatkowej władzy, ale wraz z przyjęciem paliusza na jego ramionach będzie spoczywać troska o sprawy Kościoła na terenie gdańskiej prowincji kościelnej.
Jak usłyszeliśmy, metropolita wraz z przyjęciem paliusza nie otrzymuje władzy, ale na swoje ramiona bierze troskę o sprawy kościoła lokalnego. I do tych słów odniósł się gdański metropolita, arcybiskup Tadeusz Wojda.
To wyjątkowa uroczystość o doniosłej symbolice duchowej dotykającej korzeni naszej wiary i naszej miłości. Paliusz, jak widać, to pas utkany z białej wełny i ozdobiony 6 krzyżami na pamiątkę 6 ran Jezusa. Wspomniał o tym ksiądz arcybiskup nuncjusz. Zakładany jest na ramiona metropolitom. Zanim jednak zostanie przekazany i nałożony metropolicie, jest najpierw poświęcony przez papieża i złożony w konfesji Bazyliki Watykańskiej na grobie Piotra Apostoła. Zwyczaj ten swoimi korzeniami sięga IX wieku i wskazuje na specjalną więź metropolity z papieżem, następcą Piotra, a w konsekwencji z samym Piotrem, bowiem z grobu apostoła, trwałej pamiątki jego wyznania wiary w Panu Jezusie, paliusz czerpie swą symboliczną moc. A każdy, kto go zakłada, winien sam pamiętać i innym przypominać o ścisłej i głębokiej więzi, jaka łączy go z osobą i misją Piotra. Przywdziany na ramiona metropolity, paliusz łączy całą wspólnotę wiernych z Piotrem. nasza gdańska archidiecezjalna i metropolitalna wspólnota wiernych staje się zatem uczestnikiem skarbca duchowego apostoła Piotra, jego nauczania i świadectwa wiary, jego zapału ewangelicznego i wierności mistrzowi, aż po śmierć męczeńską. Wierzymy i ufamy, że apostoł Piotr prowadzi nas do Jezusa, uczy przebywania z Nim, zawierzania Mu mimo naszych ludzkich słabości i niewierności. Na wzburzonym morzu naszego życia i naszej wiary to Piotr zachęca nas, abyśmy zawsze pełni ufności wyciągali rękę ku Jezusowi, bo On chyba najlepiej wie, że w Jezusie jest cała nasza nadzieja. Otrzymany paliusz zatem całą wspólnotę metropolitalną opasuje Duchem Bożym, abyśmy mogli zachować czystość i niewinność, abyśmy mogli wyznawać tę samą wiarę, którą wyznawał Piotr apostoł. Zachęca do zachowania w życiu czystości i przejrzystości moralnej i uczuciowej, ale też i czystości i przejrzystości w postawach moralnych i religijnych, społecznych czy nawet politycznych, przeciwstawiając się wszelkim formom rozwiązłości uwłaczającej godności człowieka i chrześcijanina.
Na zakończenie uroczystości metropolita gdański arcybiskup Tadeusz Wojda podziękował wszystkim za obecność i zachęcił do jeszcze większego zaangażowania się w sprawy Kościoła.
Wracając do tych słów, które zostały wypowiedziane, tam gdzie jest biskup, tam gdzie jest pasterz, tam jest Kościół, abyśmy byli zawsze Kościołem żywym, który nie tylko głosi Ewangelię, ale nią żyje, albo może lepiej, który żyje Ewangelią i dzięki temu tę Ewangelię głosi innym. Głośmy ją wspólnie razem tym wszystkim, do których nas Duch Boży, tak jak mówią dzisiejsze czytania, posyła właśnie z dobrą nowiną, z dobrym słowem, z darami Bożymi. Niech Bóg was wspiera.
A ja tylko dodam, że uroczyste nałożenie paliusza nawiązywało do wydarzenia, które miało miejsce w uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła w Watykanie. 29 czerwca podczas mszy świętej sprawowanej przez papieża Franciszka w Bazylice Świętego Piotra arcybiskup Tadeusz Wojda otrzymał paliusz metropolity od samego Ojca Świętego.
W drodze.
A teraz słowo o różańcu. Modlitwie, którą w miesiącu październiku odmawiamy bardzo chętnie. I o tej modlitwie serca i umysłu rozmawiam z moim gościem.
Bliżej.
Moim i Państwa gościem jest dzisiaj ojciec Marcin Szafors. Znajdujemy się w pięknym miejscu, w centrum, można powiedzieć, kultury i tej wysokiej, ale przede wszystkim kultury ducha.
Niewątpliwie tak. Ostatecznie wszystko, co się dzieje w kompleksie kościelno-klasztornym pod wezwaniem świętego Józefa, co wiąże się z przestrzenią kościoła, kaplicy adoracji, ale także Oblackiego Centrum Edukacji i Kultury, ma służyć rozwojowi kultury przez duże K.
Jak mówimy o kulturze ducha, to myślę, że będąc w październiku, nie można nie mówić o różańcu. Różaniec to jest taka tajemnicza modlitwa, po którą sięgają często osoby dorosłe, dojrzałe. A ja się zastanawiam, jak zachęcić młodych ludzi, studentów do odmawiania tej w zasadzie bardzo prostej modlitwy, ale jednocześnie bardzo głębokiej.
Nie jest to zadanie proste, niewątpliwie, ale myślę, że niekoniecznie niewykonalne. Niewątpliwie trzeba pokazać głębię tej modlitwy. Jest różaniec modlitwą prostą, ale mimo wszystko modlitwą, która wymaga. Przed laty nasz święty Jan Paweł II napisał list o różańcu, Rosarium Virginis Mariae. Tak się złożyło, że miałem okazję przeczytać ten list i wywarł on na mnie olbrzymie wrażenie. No właśnie ze względu na to, że papież pokazał różaniec w nowej perspektywie dla mnie osobiście, choć byłem już księdzem wtedy. I nagle się okazało, że można tę prostą modlitwę przeżywać o wiele bardziej głęboko. Jest takie przekonanie, myślę, że ono się kształtuje w ludziach młodych, że różaniec to jest taka modlitwa, przepraszam za określenie, do odklepywania tych zdrowasik. A tymczasem okazuje się, że według tego, co chciałby Jan Paweł II, a to jest zgodne z duchowością związaną z różańcem, ta modlitwa jest nie tylko modlitwa naszych ust. Ona ma być modlitwą także naszych myśli. to nie jest tylko modlitwa słów, które z ust płyną. To jest modlitwa, która ma być medytacją. Medytacją nad tajemnicami życia Jezusa i Maryi.
No właśnie, można powiedzieć, że to jest taka piękna historia, która opowiada o życiu Jezusa i Maryi i przechodzi przez różne etapy życia i Matki Bożej, i Chrystusa.
Tak, nie przypadkiem nazywano różaniec Biblią ubogich. Przecież w dawnych wiekach niewielu ludzi potrafiło czytać, jeśli mówimy już o tym okresie, kiedy Biblia była bardziej dostępna, prawda, po wynalezieniu druku przez Gutenberga. To tak czy inaczej wielu ludzi czytać nie potrafiło. A tajemnice różańca, kiedyś zogniskowane, że użyję takiego sformułowania, w tych trzech częściach, obecnie czterech, bo właśnie święty Jan Paweł II w tym liście dodał jeszcze tajemnice światła. Te właśnie tajemnice dawały możliwość przejścia przez tą przepiękną historię opisaną na kartach Pisma Świętego, na kartach Biblii, a związaną najpierw z całą historią narodzenia Pana Jezusa, potem z całą historią Jego męki i śmierci, z całą historią zmartwychwstania. A teraz mamy jeszcze tą historię tej publicznej działalności Jezusa, bo o tym mówią tajemnice światła.
I co ciekawe, to jest modlitwa, jak zresztą również inne, które możemy odmawiać, klęcząc na kolanach przed Najświętszym Sakramentem, choćby tutaj w waszej kaplicy, ale również idąc na spacer, odpoczywając w lesie, jeżdżąc na rowerze. Jest to, można powiedzieć, modlitwa niewymagająca.
Z jednej strony niewymagająca, a z drugiej strony jednak wymagająca. Absolutnie nie negując takich form odmawiania różańca, samemu mi się to także zdarza, że jadę na rowerze i różaniec odmawiam. Warto zadać sobie wysiłek, żeby próbować pójść głębiej. Ale pewnie łatwiej jest właśnie postawić sobie daną tajemnicę przed oczy, bo tak sugeruje Jan Paweł II. Wzmocnić ją jeszcze, ten obraz, który wyobraźni mamy, wzmocnić go tekstem biblijnym, który by nam towarzyszył w czasie odmawiania poszczególnych zdrowasiek. No i potem przystąpić dopiero do odmawiania tych konkretnych modlitw Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, ciągle mając przed oczami i w sercu zarazem no, tajemnicę, którą się rozważa. Ale tak, to jest prawda. Można różaniec odmawiać w różnych okolicznościach. Jest przepiękne zdjęcie, pewnie wielu naszym radiosłuchaczom znane, świętego Jana Pawła II, który przechadzając się po ogrodach watykańskich trzyma różaniec i go odmawia.
Dziękuję za rozmowę.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam pana redaktora i wszystkich radiosłuchaczy Radia Gdańsk.
A zachęcając do modlitwy różańcowej, zaproszę jeszcze Państwa w imieniu Oblackiego Centrum Kultury na koncert w wykonaniu Wandy Wasickiej, połączony z poezją Karola Wojtyły. Wydarzenie rozpocznie się dziś o godzinie 19 w sali wielofunkcyjnej Oblackiego Centrum.
W drodze.
Centrum Ochotników Cierpienia Archidiecezji Gdańskiej nie próżnuje. Jak co roku we wrześniu odbywają się rekolekcje dla osób niepełnosprawnych i wolontariuszy, członków Centrum Ochotników Cierpienia Archidiecezji Gdańskiej. I o tym wydarzeniu rozmawiam z księdzem prałatem Stanisławem Ładą, proboszczem parafii pod wezwaniem Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim, a jednocześnie duszpasterzem Ochotników Cierpienia. Witam serdecznie, szczęść Boże!
Szczęść Boże, witam panie redaktorze i słuchacze.
Księże prałacie, ostatnio odbyły się rekolekcje w Sobieszewie. To wzruszające wydarzenie, wzruszający czas, tak o nim ksiądz mówi. To spotkanie ludzi cierpiących, chorych, niepełnosprawnych, którymi ksiądz się opiekuje od prawie 40 lat.
No tak, zgromadziło się 40 osób, w tym 7 na wózkach, osoby niepełnosprawne fizycznie, umysłowe, współmałżonkowie, rodzice z dziećmi dorosłymi, a rzeczywiście było to wzruszające, dlatego że kiedy wszedłem do kaplicy, to powiedziałem, tutaj się wszystko zaczęło, bo w 1986 roku duszpasterstwo niepełnosprawnych rozpoczął Palotyn, ksiądz Stanisław Orlikowski, kapelan szpitala wojewódzkiego w Gdańsku, a ja po nim przyjąłem. I kiedy zostałem dziekanem, to zacząłem gromadzić osoby starsze, chore. Tam właśnie w Sobieszewie już sióstr franciszkanych służebnic krzyża, które zajmują się niewidomymi. No i wtedy w czasie rekolekcji się zaczęły. Pamiętam starszą panią, która była bardzo schorowana. Ja chodziłem do niej z komunią co miesiąc do domu i zawsze mówiła, takich chorych ja to ksiądz nie zna. Po tych wczesnych rekolekcjach pierwszych wówczas powiedziała: chciałam przeprosić, są ode mnie bardziej chorzy. I chodzi o to, żeby ludzi z domu wyciągać, żeby nabierali siły na modlitwie, żeby mogli pogadać ze sobą. Często samotni byli w towarzystwie, na modlitwie, na pogaduszkach. Mieliśmy też od państwa Milnik, od państwa Kidziński z piekarni Ciacho. No to była kawka, swobodne rozmowy, śpiewy, pogodny wieczór, ale też i msza, i drugie chrztowa, różaniec, i konferencje zawsze. Także wszyscy byli wdzięczni, a ja się cieszyłem, że możemy te osoby razem spotkać, ale kontynuujemy te spotkania, bo co miesiąc, w drugą niedzielę miesiąca jest msza dla niepełnosprawnych z całej diecezji w Sopocie, w Gwieździe Boże o 15:00.
Zastanawiam się, jak ksiądz to robi, że ksiądz wytrzymuje w takim dużym napięciu, a jednocześnie jest ksiądz pogodnym człowiekiem, i ci ludzie, którzy są cierpiący, chorzy, niepełnosprawni na wózkach, często z różnymi niedowładami, też znajdują czas dla siebie i tą pogodę ducha. Czy to wyjście z domu jest ważne?
Jest bardzo ważne, dlatego że jak człowiek jest samotny, no to przychodzą często ciemne myśli, czarne myśli. Myśli się o sobie, przypomina się o chorobie. I dlatego, co ja sobie i innym powtarzam, kiedy jesteś w towarzystwie i ktoś zaczyna mówić o swojej chorobie, że nie spał w nocy, te leków bierze, to nie próbuj go przelicytować, bo zwykle człowiek ma ochotę: ja też nie spałem, mnie też boli, panią boli, ale mnie jeszcze bardziej. No to trudno tutaj.
Krótko mówiąc, nie rozmawiajmy o chorobach, prawda? Tylko wychodźmy do siebie, spotykajmy.
Nie, to prawda, ale wysłuchajmy, nie, rozmawiajmy. Wysłuchajmy osobę cierpiącą, chorą, wysłuchajmy do końca, nie przerywajmy i nie licytujmy się. Wysłuchajmy, bo jak ona się wygada, to już potem nie podejmie tego tematu 15 minut później, tylko zaczną się wtedy normalne rozmowy na inne tematy. O rodzinie, o dzieciakach, wnukach, o współmałżonkach, o problemach jakichś, no, kościoła, ojczyzny. Chodzi o to, żeby dać się wygadać i wtedy już, a jeszcze pani to mówiła, to no, zmieniamy temat. Ale samemu nie dodawać swoich 3 groszy, że tego się wciąż uczymy.
I tak się zastanawiam, bo to spotkanie, które się odbyło, ono było w kontekście tego wielkiego wydarzenia dla kościoła w Polsce i na świecie, beatyfikacji błogosławionych kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski, ale też Matki Róży Czackiej. To osoba, która związana jest z ociemiałymi. To jest szczególny chyba dla was również czas.
Właśnie witając wszystkich w kaplicy sióstr franciszkanych, służebnych krzyża, powiedziałem, że mamy to wielkie szczęście, bo tydzień temu była beatyfikacja założycielki i siostrą zawdzięczamy Sobieszewo, które są filią Lasek, i dlatego poprosiliśmy siostrę dyrektorkę, żeby opowiedziała nam o Matce Czackiej w kontekście beatyfikacji. Matka Czacka, doszliśmy, że nie była w Sobieszewie, bo Sobieszewo siostry zamieszkały w 1946 roku. Matka już była schorowana, operacje, mało się, coraz gorzej się ruszała, ale dużo ludzi przyjeżdża do Lasek, dużo ludzi przyjeżdża do Sobieszewa, o siostrach, tam jest wspaniałe centrum badań dzieci widzących, bardzo dobre na północno-polskie. Ponadto siostra Milia Misakowicz, która jest w Żytomierzu, zajmuje się dziećmi niewidzącymi, niewidomymi, poetka wspaniała, napisała i narysowała książkę o hrabiance Róży Czackiej, pięknym wierszem o założycielce. A dodam, że siostra Isakowicz była ze mną w Lourdes na pielgrzymce i kiedy wracamy z Lourdes, ja zawsze proszę pielgrzymów, napiszcie coś o pielgrzymce, scharakteryzujcie wydarzenia, osoby, nas, można wierszem. Najczęściej ludzie piszą wiersze, a siostra Isakowicz napisała 13 zwrotek. Potem poprosiłem, że może by jeszcze coś scharakteryzowała. W nocy siedziała, w ostatnią noc pielgrzymki, dopisała do 20 zł i nam przeczytała. Przepiękna poezja, także my odkrywamy talenty wśród tych niepełnosprawnych, chorych, jakie drzemią. Czasami nawet ludzie nie wiedzą o tym, kiedy niepełnosprawni zaczynają chodzić na warsztaty terapii zajęciowej. Nawet nie wiedzą, że mają dar odczytania kolorów, rysowania, malowania, rzeźbienia, talenty poetyckie, proza, czy umieją bawić to towarzystwo, umieją pięknie opowiadać. W ludziach Pan Bóg złożył wiele rzeczy, ponadto w niepełnosprawnych złożył więcej, bo brakuje pewnych sprawności, a Pan Bóg to nadrabia innymi sprawnościami.
Księże, wszystkiego dobrego życzymy całej grupie, księdzu, wszystkim ochotnikom cierpienia, bo to ważna grupa społeczna, ważni ludzie, którzy są wokół nas, często schowani. Pokazujmy ich i będziemy do tego tematu na pewno wracać. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo. Dlatego Jan Paweł II mówił, że chorzy, niepełnosprawni to są filary Kościoła. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Wszystkiego dobrego.
W drodze.
I na zakończenie jeszcze zaproszenie do kina. Religia katolicka kładzie duży nacisk na kobiecą perspektywę, powiedział tenor Andrea Bocelli, który śpiewa pieśń Gracia Plena w finale filmu Fatima, który wszedł w piątek na ekrany kin. Matka Boża Fatimska jest źródłem duchowości i prostoty, która stanowi podstawę wiary, wyjaśnił. Film jest bliski memu sercu i zawiera przesłanie, które zawsze starałem się przekazać moim śpiewem. Odwiedziłem to święte miejsce tylko raz, ale wywarło na mnie ogromne wrażenie, ponieważ znałem historię zdarzeń z Fatimy jeszcze z czasów dzieciństwa. Znowu się tam znalazłem, tym razem śpiewając, co było dużym przeżyciem. Musimy zdać sobie sprawę, że Matka Boża przychodzi nam z pomocą. Jest przy nas, ukazuje się i przekazuje wiadomości, które powinniśmy wziąć sobie do serca, powiedział Andrea Bocelli, cytowany przez katolicką agencję informacyjną. A oto fragment z finału filmu Fatima w wykonaniu Andrea Bocelliego. Opowieść o dzieciach zaznających obecności Matki Bożej Fatimskiej jest jedną z najbardziej poruszających historii o ludzkim poszukiwaniu boskości, ocenił Harvey Keitel, kreujący w filmie rolę religioznawcy profesora Nicholsa. Wierzę, że każdy miał w pewnym momencie życia wątpliwości wobec kwestii religijnych. Jednak właśnie dlatego Fatima wydaje mi się filmem odpowiednim dla publiczności na wszystkich szerokościach geograficznych. To opowieść dla każdego, nie tylko dla katolików, podkreślił amerykański aktor. Fatima jest filmem o tym, jak trudno uwierzyć, ale trzeba, bo warto. Mam nadzieję, że i Państwo wybiorą się na ten film. I tym zaproszeniem pozwolą Państwo, że już się pożegnam, życząc jak zwykle dobrego dnia i całego tygodnia. Z Panem Bogiem, Andrzej Urbański.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.